Jacek Piekara. Młot na czarownicę. Czyta Janusz Zadura. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabłów. Stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny. Święty Paweł, list do Efezjan. I wielu fałszywych proroków powstanie, i wielu zwiodą. Ewangelia według świętego Mateusza. Ogrody pamięci. Nazywam się Mortimer Maderdin i jestem inkwizytorem Jego Ekscelencji biskupa Hesse-Hesronu. Dobrotliwym, łagodnym i przepełnionym pokorą oraz bojaźnią Bożą człowiekiem, który swe powołanie odnalazł w pocieszaniu grzeszników, w naprowadzaniu ich na drogę wytyczoną przez Boga Wszechmogącego, aniołów i święty Kościół. Gdybym pisał pamiętniki, tak właśnie powinny one się zaczynać. Ja jednak nie piszę pamiętników i nie sądzę, bym kiedykolwiek zaczął to robić. Nie tylko z uwagi na fakt, iż są takie miejsca w duszy i myślach człowieka, w które zaglądać nigdy nie należy, ale też z powodu nędznej przyziemności mej pracy. Jestem tylko jednym z wielu robotników naszej świętej Matki Kościoła, sługą Bożym. Najczęstsze wydarzenia w moim życiu to walka z pluskwami czy wszami w karczmie pod Bykiem i Ogierem, gdzie mieszkam dzięki uprzejmości właściciela, weterana spod Schengen. A my, którzy przeżyliśmy tę masakrę, mamy zwyczaj trzymać się razem i pomagać sobie nawzajem, choćby dzieliły nas różnice w zawodzie, pochodzeniu lub majątku. Tego dnia leżałem w pokoju na piętrze karczmy i wsłuchiwałem się w jazgot wichury za okiennicami. Lato właśnie odchodziło. Zaczęły się pierwsze zimne, dżdżyste dni. I całe szczęście, gdyż wtedy smród rynsztoków i tego największego z nich, umownie nazywanego tu rzeką, wydawał się ustępować. A wasz uniżony sługa ma niezwykle czułe powonienie i odór gnijących odpadków oraz nieczystości budzi jego jakże uzasadniony wstręt. Rozmyślałem nad własnym wysublimowanym poczuciem estetyki, kiedy usłyszałem kroki na schodach. Najbardziej rozchwierutany stopień skrzypnął przeraźliwie, a ja uniosłem się na łokciach i spojrzałem w stronę drzwi. Rozległo się ciche pukanie. Wejść, powiedziałem, i drzwi się uchyliły. W progu zobaczyłem kobietę, okutaną w wełnianą szarą chustę. Jej twarz była barwy owej chusty, a długi, haczykowaty nos sprawiał, że wyglądała jak czarownica z sabatowych sztychów. Zresztą mylne wyobrażenie, mili moi. Zdziwilibyście się, wiedząc, że i piękne, a raz dobrze urodzone kobiety potrafią oddawać się diabłu. Bo czegoż miałby on szukać u wyschniętych, wyblakłych niewiast, jak ta, która odwiedziła mnie w pokoju? Wiadomo, że również diabłu bardziej podobają się urodziwe młódki o świeżych policzkach i stromych piersiach. Niemniej kobieta, która do mnie przyszła, miała piękne, zielonkawe oczy i czujne spojrzenie ptaka. Mistrzu Maderdin, powiedziała, pochylając głowę, czy zechcecie mnie przyjąć? Proszę, odparłem i wskazałem zydel, a ona przysiadła na jego skraju. Czym wam mogę służyć? Nazywam się Werma Rixdorf, szlachetny mistrzu, i jestem wdową po kupcu zbożowym Amandusie Rixdorfie, zwanym Żyłą. Aż tak był ostrożny w planowaniu wydatków? Zażartowałem. Nie, panie. Zauważyłem, że rumieniec pojawił się na jej policzkach. Przezwano go z innego powodu. Chciałem spytać, z jakiego, lecz nagle się domyśliłem i roześmiałem. Ach, tak, powiedziałem, a ona zaczerwieniła się jeszcze bardziej. Słucham więc, Wermo. Z jaką sprawą przychodzisz? Potrzebuję pomocy. Podniosła wzrok i spojrzała na mnie twardo. Pomocy kogoś znacznego, niestrachliwego i gotowego, by odbyć podróż. Gdybym był znaczny, nie mieszkałbym w tej oberży. Odbycie podróży w czasie jesiennych deszczów nie uśmiecha mi się, a dnie i noce spędzam w bojaźni Bożej, odparłem. Źle trafiłaś, Vermo. Do widzenia. Ależ, panie, usłyszałem zaniepokojenie w jej głosie. Polecili mi ciebie przyjaciele przyjaciół. Mówią, że jesteś człowiekiem, którego siła jest równa stanowczości i że nie masz sobie równych w śledzeniu diabła oraz jego uczynków. Przesada. Ziewnąłem, bo byłem odporny na pochlebstwa. Chociaż zawsze to grzeczne słowa mile łechcą serduszko. Nic tak jak początkowa obojętność nie wpływa na zwiększenie kwoty, którą klient zamierza oferować za usługi. A skoro była wdową po kupcu zbożowym, liczyłem, że dysponuje czymś więcej niż tylko wdowim groszem. Chociaż jej strój zdawał się zaprzeczać moim przypuszczeniom. Niemniej widziałem już księżniczki wyglądające niczym żebraczki. Tak, tak, niewiele rzeczy pod szerokim niebem jest w stanie zadziwić waszego uniżonego sługę. Nie jestem bogata, powiedziała, a ja wzruszyłem ramionami. Czy klienci nie mogliby wymyślić innej śpiewki? Jednak jestem w stanie wiele ofiarować w zamian za niewielką przysługę. Jeśli przysługa byłaby rzeczywiście niewielka, nie szukałabyś drogi do mnie. A gdybyś była piękna, znalazłbym sposób, w jaki możesz się odwdzięczyć. Pomyślałem, lecz nic nie odrzekłem. Patrzyłem na nią chwilę w milczeniu. Mów. Zdecydowałem w końcu. Ostatecznie i tak nie mam nic do roboty. Gdyby była uroczą, młodą kobietą, być może zaproponowałbym jej kieliszek wina, ale ponieważ wyglądała jak wyglądała, więc nawet nie chciało mi się wstać z łóżka. Mam siostrę, która mieszka w Gewicht, 40 mil na północ od Hezu. Zaczęła. To mała miejscowość, a siostra przeniosła się tam po ożenku z kupcem bydła Hansem Woznicem. Zresztą wbrew woli rodziców, ponieważ nie musisz mi opowiadać historii swojej rodziny. Uniosłem dłoń. Lubię tylko zajmujące opowieści. Zacisnęła wargi. Ta będzie zajmująca. Obiecuję, rzekła dopiero po chwili. Skoro obiecujesz, skinąłem, by mówiła dalej. Siostra chowa 8-letniego synka i doniosła mi, że dziecko ma pewne... Urwała. Nie wiedząc, co powiedzieć, nerwowo zacisnęła dłonie. Czy mogłabym dostać kubek wina? Wskazałem ręką stół, na którym stały dzbanek i dwa brudne kubki. Wytarła jeden z krajem chusty. Cóż za dbałość o czystość. I nalała wina. A wy, mistrzu? Zapytała i nie czekając na odpowiedź, napełniła drugi. Podała mi. Usiadła z powrotem na zydlu i spojrzała pod nogi, bo potrąciła stopą leżącą na podłodze książkę. Było to 300 nocy sułtana Alifa. Niezmiernie interesująca opowiastka, którą otrzymałem od mego przyjaciela, mistrza drukarskiego Maktoberta. Znowu zobaczyłem, że się zaczerwieniła. No. Jeśli ten tytuł coś jej mówił, to musiała nie być taka wyblakła i nieciekawa, na jaką wyglądała. 300 nocy sułtana Alifa znajdowało się, oczywiście, na indeksie ksiąg zakazanych. Ale akurat na tego typu publikacje patrzono przez palce. Sam widziałem ozdobny, wypełniony nad wyraz realistycznymi rycinami egzemplarz u jego ekscelencji Gersarda, biskupa Hezronu. Ha! 300 nocy! 300 kobiet! Ciekawe życie prowadził sułtan Alif. Nawiasem mówiąc, powiastka kończyła się jednak smutno, bo sułtana, pochłoniętego nieustannym chędożeniem i nie zajmującego się sprawami państwa, kazał zabić wielki wezyr. Po cóż, ach, Po cóż swym chuciom hołdowałem, w objęciach nałożnic szukając rozkoszy. Żałuję tych postępków w obliczu Boga, patrząc na miecz, co mnie wypatroszy. Mówił sułtan pod koniec i był to monolog tak straszny, że aż zęby bolały. Podobno zresztą dodano go wiele lat po śmierci autora, chcąc opowiastkę doprawić moralizatorskim smaczkiem. Całkiem możliwe, gdyż niezmierzona była zawsze fantazja kopistów oraz drukarzy. Tak zamyśliłem się nad sułtanem Alifem i kolejami jego życia, że prawie zapomniałem o siedzącej obok kobiecie. Czy mogę mówić dalej? Zapytała. Ach, wybacz. Odparłem i upiłem łyk wina. Czy ja kiedyś nauczę Korfisa, by chociaż zawartości moich dzbanków nie chrzcił wodą? Synek siostry ma szczególny dar. Mówiła i widziałem, że przychodzi jej to z trudem. W dni święte przeguby jego dłonie oraz golenie pokrywają się krwawymi ranami. Uniosłem się wyżej na łóżku. Takoż rany robią mu się na czole, gdzie panu naszemu Rzymianie włożyli cierniową koronę. Stygmaty, powiedziałem. A to ładnie. Tak, stygmaty, powtórzyła. Siostra ukrywała to, jak długo mogła, lecz w końcu rzecz się wydała. I? Miejscowy proboszcz pokazuje chłopca w czasie kościelnych świąt. Ludzie zjeżdżają się z daleka, by na niego patrzeć, no i oczywiście składają hojne datki. Dokończyłem za nią. Właśnie, westchnęła. Tyle, że mistrzu Maderdin, wciągnęła głęboko powietrze. Sprawa bardzo zajęła miejscowych inkwizytorów. Inkwizytorzy w Gewicht? Zapytałem, bo wydawało mi się, że znam większość lokalnych oddziałów inkwizytorium, a o takim miasteczku nigdy nie słyszałem. Nie, przyjechali z Kloppenburga, wyjaśniła. I to się zgadzało. Byłem niegdyś w Kloppenburgu i sam widziałem mały, murowany budyneczek inkwizytorium, a nawet spożyłem tam wieczerzę. Bardzo interesującą wieczerzę, jak się potem okazało, ponieważ dzięki niej odnalazłem w mej pamięci dawno wygasłe wspomnienia. Niespecjalnie się dziwiłem, że inkwizytorzy ruszyli śladem domniemanego cudu. W końcu byliśmy tylko gończymi pieskami, a tu trop był aż nadto wyraźny. Proboszcz nie wykazał się inteligencją, nagłaśniając to, co się działo z dzieckiem. Czy nie uczono go, że w najgorszym wypadku może skończyć na stosie razem z chłopcem i jego matką? My, inkwizytorzy, nie lubimy cudów, bo wiemy, że wiele jest obliczy bestii i znamy jej zdradliwe działania. A na torturach każdy przecież przyzna, iż jest konfratrem diabła. Przykra sprawa, powiedziałem szczerze, bo żal mi było chłopca. Ale cóż ja mogę poradzić? Jedźcie tam, mistrzu, poprosiła z żarem w głosie. Błagam was, jedźcie i zobaczcie, co da się zrobić. Nie mogę kontrolować pracy miejscowych inkwizytorów. Była to nie do końca prawda, gdyż mając licencję z Hezu, uzyskiwałem teoretyczną władzę nad wszystkimi szeregowymi inkwizytorami z lokalnych oddziałów inkwizytorium. Czy zwróciliście uwagę na słowo teoretyczną, mili moi? Otóż miejscowi inkwizytorzy bardzo nie lubili, jeśli ktokolwiek wtrącał się w ich sprawy. A niepisany kodeks mówił, że bez polecenia biskupa staramy się nie wchodzić nikomu w drogę. I bardzo słusznie. Mamy dość wrogów na całym świecie, by jeszcze robić sobie następnych we własnym gronie. Ale przecież i u nas trafiały się parszywe owce, które należało eliminować. Lecz to nie było rolą waszego uniżonego sługi, a od tych, którzy się tym zajmowali, wolelibyście się trzymać z daleka. Przypomniałem sobie Mariusa van Bohenwalda, łowcę heretyków, i zrobiło mi się zimno, choć Zwykle nie mam strachliwego serca, a Mariusza mogłem wspominać przecież tylko z wdzięcznością, gdyż uratował mi życie. Po prostu zobaczcie, co się dzieje. Tym razem przybrała niemal płaczliwy ton. Mam trochę oszczędności. Uniosłem dłoń. To nie tylko kwestia honorarium, powiedziałem. Ale zrobię dla ciebie jedno, Vermo. Powiadomię o wszystkim jego ekscelencję biskupa. Być może zechce, bym przyjrzał się sprawie. Wróć do mnie za 2-3 dni, a poinformuję cię, co uzyskałem. Gerhard, biskup Hesheronu i zwierzchnik inkwizytorium, miewał kaprysy niczym rozpieszczona kobieta. Czasami kazał mi antyszabrować codziennie w swojej kancelarii, zwykle bez wyraźnego celu, a czasami całymi tygodniami nie zajmował się moją skromną osobą. Co zresztą nad wyraz mi odpowiadało, gdyż mogłem poświęcić się wtedy sprawom tak nieważnym z wysokości biskupiego tronu, jak zarabianie na kęs chleba i łyczek wody. Fakt, że ja sam proszę o audiencję, musiał go zdziwić na tyle, że zezwolił mi przyjść już następnego dnia rano. Miałem tylko nadzieję, że jego ekscelencja nie będzie właśnie cierpiał na atak podagry, ponieważ wtedy konwersacja z nim przebiegała w nad wyraz nieprzyjemny sposób. Niedawno usłyszałem plotki, że medycy odkryli u Gerharda również hemoroidy i wiadomość ta nie poprawiła mi humoru. Jeśli jego ekscelencję zaatakują jednocześnie i podagra, i hemoroidy, to życie nas, inkwizytorów, stanie się nad wyraz nędzne. Ubrałem się, jak przystało człowiekowi mojej profesji. W czarny kubrak z wyhaftowanym, złamanym srebrnym krzyżem na piersi, zarzuciłem na ramiona czarny płaszcz i założyłem czarny kapelusz z szerokim rondem. Nie przepadam za służbowym strojem, zwłaszcza, że moje zajęcia bardzo często wymagają utrzymywania inkognito. Ale na oficjalną audiencję nie wypadało przychodzić w cywilnym ubraniu. Zresztą Gerhard potrafił być bardzo nieprzyjemny dla osób naruszających zasady etykiety. Kiedy dotarłem pod drzwi biskupiego pałacu, byłem już przemoczony niczym bezdomny pies. Z ronda kapelusza spływały mi krople wody, a płaszcz przylegał do ciała jak mokra szmata. — Psia pogoda, mistrzu Maderdin, powiedział ze współczuciem strażnik, który miał szczęście stać pod okapem. Zerknął, czy nikogo nie ma w pobliżu. — Naleweczki? — mrugnął. — Synu, lejesz miód na moje serce. Przechyliłem bukłak do ust.
Piekąca, mocna jak zaraza śliwowica sparzyła mi usta i gardło.
Odetchnąłem głęboko i oddałem mu manierkę.
Ale trucizna, powiedziałem, łapiąc powietrze. Musisz mi powiedzieć, gdzie robią takie specjały?
Tajemnica domu, uśmiechnął się szczerbatym uśmiechem.
Lecz jeśli pozwolicie, przyślę wam przez chłopaka duży dzbanek.
Poklepałem go po ramieniu. Zyskasz moją dozgonną wdzięczność, odparłem i przekroczyłem progi pałacu. Kancelista, czuwający przed apartamentami biskupa, tylko westchnął, widząc mój opłakany wygląd, i nakazał, bym usiadł. Jego ekscelencja zaraz was przyjmie, inkwizytorze, powiedział sucho i wrócił do papierów, które w nierównych stosach zaścielały blat biurka. Kichnąłem i przetarłem nos wierzchem dłoni. — Boże, daj zdrowie! — rzekł, nie podnosząc na mnie oczu. — Dziękuję. Odparłem i podałem płaszcz oraz kapelusz służącemu, który pojawił się w kancelarii. Nie zdążyłem się naczekać, kiedy zza drzwi apartamentów wychynął blady sekretarz Gerharda. Był nowy w pałacu i mogłem mu tylko serdecznie współczuć. Ekscelencja zmieniał sekretarzy jak rękawiczki. Nie żeby był taki wymagający. Najczęściej sami nie wytrzymywali biskupich humorów oraz całych dni pijaństw przerywanych wieloma godzinami wytężonej pracy. Trzeba przyznać, że biskup mimo podagry, uczuleń, skóry oraz hemoroidów, jeśli ta plotka była rzecz jasna prawdziwa, starszego wieku oraz lat nadużywania jedzenia i trunków miał zdrowie niczym koń pociągowy. Jego ekscelencja prosi, oznajmił i zauważyłem, że przygląda mi się ciekawie. Odpowiedziałem spojrzeniem, a on szybko uciekł oczami. Cóż, niewielu ma ochotę bawić się z inkwizytorem w grę pod tytułem Zobaczymy, kto szybciej odwróci wzrok. Biurowe apartamenty biskupa były urządzone nader skromnie. W pierwszym pokoju znajdowały się półkolisty stół i 16 zdobionych krzeseł. Tutaj odbywały się wszelkie większe narady. Nawiasem mówiąc, odbywały się bardzo rzadko, ponieważ biskup nie znosił rozmawiać w tłumie i wolał krótkie spotkania w 4, najwyżej 6 oczu. A one odbywały się w drugim pokoju, gdzie tkwiło ogromne palisandrowe biurko. Miało tak wielki blat, że mogłoby być pokładem średniej wielkości łodzi. Biskup zasiadał przy jednym jego krańcu, obok rzeźbionych głów lwów, a swych gości sadzał na drugim. W pokoju znajdowały się jeszcze tylko dwie wypchane papierami sekretery, ciągnące się przez całą ścianę regał pełny ksiąg oraz maleńka przeszklona szafka, w której lśniły kryształowe kielichy i butla lub dwie dobrego wina. Wiadomo było, że biskup lubił często raczyć się winkiem i niekiedy miał kłopoty z wychodzeniem z kancelarii o własnych siłach. — Witaj, Mortimerze! — powiedział serdecznym tonem. Z ulgą zauważyłem, że siedzi wygodnie rozparty na krześle, a rąk nie ma zawiniętych w bandaże. Oznaczało to, iż dzisiaj nie męczą go ani hemoroidy, ani podagra, co dobrze wróżyło wszystkim pragnącym wyłuszczyć mu swoje prośby. Po uśmiechu i oczach poznałem również, że ani nie ma kaca, ani wyrzutów sumienia związanych z piciem, co również mu się niestety zdarzało i kto wie, czy nie było gorsze niż ataki podagry. Przed Gersardem stała do połowy opróżniona butelka wina i kielich z resztką trunku, a sam biskup sprawiał wrażenie leciutko podchmielonego. Ot, miał szczęście biedny Mortimer i trafił w dobry czas. — Co cię sprowadza? Zamachnął się szeroko, pokazując, bym usiadł, a ja posłusznie przysiadłem na brzegu krzesła. — Weź kieliszek — dodał, machając tym razem drugą dłonią. — Nalej sobie. — Przednie wino. Czknął lekko. Ci przeklęci doktorzy mówią, że mam wrzody i nie powinienem pić. Urwał, przypatrując mi się bystro. A wiesz dlaczego, Mortimerze? Gdyż kwas zawarty w winie drażni chory żołądek, poddałem. No, no. Zapowiadało się nieźle. Jeśli jego ekscelencja będzie miał kompanię chorób złożoną z podagry, hemoroidów i wrzodów, to życie jego podwładnych stanie się nad wyraz żałosne. — Właśnie! — zachmurzył się. — Dokładnie tak mówią. Rozmawiałeś z nimi? — Nie, wasza ekscelencjo. Zaprzeczyłem gwałtowniej niż chciałem. Anatomia i fizjologia oraz pewna biegłość w leczeniu prostszych przypadłości były elementem mojego wykształcenia. — Prostszych przypadłości, mówisz? — No tak, Mortimerze, zapomniałem, jaki jesteś uczony. — Oho, jego ekscelencja stawał się zgryźliwy. — Niedobrze. A ja popełniłem niewybaczalny błąd, sugerując, iż wrzody są jedynie prostszą przypadłością.
— Kiedyż ty się nauczysz dworskiego życia, biedny Mortimerze? — zapytałem siebie.
— Każą mi pić takie świństwa! Poskarżył się biskup tym razem dość żałośnie. Śmierdzi to jak żygowiny, a smakuje... Machnął znowu ręką. Lepiej nie mówić.
Doradzałbym mleko, wasza ekscelencjo, powiedziałem najłagodniej, jak potrafiłem. Kiedy czuć tylko pieczenie, kubek świeżego mleka.
Mleko? Spojrzał na mnie podejrzliwie. Kpisz, Mortimerze? Gdzieżbym śmiał? Zaprzeczyłem szybko. Na zgagę, wrzody i przypadłości żołądka mleko jest najlepsze, proszę mi wierzyć.
Może i mleko. Podrapał się w podbródek. Wolę mleko niż tej trucizny.
A może... Coś błysnęło niebezpiecznie w jego oku. Może oni chcą otruć swojego biskupa?
Na miecz pana, jego ekscelencja musiał być bardziej pijany niż sądziłem. Widocznie opróżniona do połowy butelka nie była pierwszą, która gościła dzisiaj na biskupim stole.
Nikomu nie można ufać, wasza ekscelencjo, powiedziałem. Oprócz świątobliwych mężów, takich jak wy. Jeśli wasza ekscelencja wyda rozkaz, każe ich wybadać. Gdzie ja potem znajdę następnych? Westchnął po chwili i pokręcił głową. Już ja znam twoje przesłuchania, Mortimerze. Myślisz, że zapomniałem, jakżeś badał kuzyna hrabiego Wassenberga?
Wolałem się nie odzywać, bo sprawa była dawna i już niegdyś za nią zapłaciłem biskupią niełaską. Zresztą kuzyn hrabiego Wassenberga zmarł nie z mojej winy, bo nawet nie zdążyłem go dotknąć. Tylko serdecznie i spokojnie wyjaśniałem mu zasady działania naszych narzędzi, a on zatrzepotał powiekami, zachłysnął się powietrzem, poczerwieniał i oddał duszę Bogu. Strasznie delikatna była nasza szlachta. Lecz wolałem nie zagłębiać się w dyskusję na ten temat, więc tylko kornie pochyliłem głowę.
Badał, badał i wybadał, mruczał niezadowolony biskup. A ja muszę potem tłumaczyć, czemu moi inkwizytorzy mordują szlachtę. Dlaczego ja ci właściwie nie odebrałem wtedy licencji, co, Mortimerze? Zasępił się.
Jeśli spytacie, mili moi, czy wasz uniżony sługa żałował, że poprosił o audiencję u biskupa, to zapewne znacie odpowiedź. Tak, żałował. I chętnie znalazłbym się już we własnym pokoju, ponieważ towarzystwo wszy oraz pluskiew było znacznie przyjemniejsze i, co ważne, znacznie bezpieczniejsze niż towarzystwo Gersarda.
No dobrze, odetchnął głęboko. Skoro mówisz mleko, spróbujemy mleko. Tylko czy ja nie będę miał po nim sraczki? Zaniepokoił się. W sumie jednak lepsza sraczka niż wrzody, dodał zaraz. A medykom każę pić te ich drjakwie. Niech sami zobaczą, jakie to przyjemne.
A czegoś ty ode mnie właściwie chciał, synu? Pozwoliłem sobie poprosić o audiencję, by wyłuszczyć waszej ekscelencji pewien problem.
Problem, przerwał biskup. Zawsze tylko problemy, które ja, mocno zaakcentował ostatnie słowo, muszę rozwiązywać. No dobrze, westchnął znowu. Mów, skoro jesteś.
Króciutko, zwięźle i jak najszybciej wyłuszczyłem biskupowi sprawę, z którą przybyła do mnie Verma Rixdorf. Pokiwał głową.
I co? Zapytał.
W związku z tym chciałbym prosić o oficjalną delegację do Gewicht, powiedziałem.
Czyś ty na głowę upadł? Jego ekscelencja nie był nawet rozdrażniony, tylko zdumiony. Czy myślisz, że nie mam większych problemów niż stygmaty jakiegoś gówniarza? Gdybym chciał do każdej podobnej sprawy wysyłać inkwizytora, musiałbym mieć ich całą armię.
Zamyślił się przez moment i zobaczyłem, że sama perspektywa musiała mu się spodobać. Mnie akurat mniej, gdyż każdy zawód jest tym cenniejszy, im bardziej elitarny. Może nie byliśmy elitą w pospolitym tego słowa znaczeniu, ale też inkwizytorem nie mógł zostać byle kto. Miało to również swoje minusy, bo jak mówi pismo, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ośmielam się tylko przypomnieć waszej ekscelencji, że sprawą zajęli się inkwizytorzy z Kloppenburga. Być może więc nie jest ona podobna do innych.
Niby tak,
mruknął, a potem spojrzał na mnie bystrym wzrokiem.
Zaraz, Mortimerze. Czy wy przypadkiem nie macie jakiegoś cholernego niepisanego kodeksu, który każe nie wtykać nosa w sprawy innych inkwizytorów?
Chyba że dostało się oficjalne zlecenie. Zmilczałem, ponieważ inkwizytorski kodeks honorowy nie był tym, o czym chciałbym i mógłbym rozmawiać z biskupem.
I ty mnie właśnie o takie zlecenie prosisz, powiedział powoli.
O co tu chodzi, Mortimerze?
Ta kobieta. Piękna?
O nie, roześmiałem się szczerze. Wręcz przeciwnie.
Znasz jej rodzinę?
Nie, wasza ekscelencjo.
upił łyczek wina, skrzywił się i postukał upierścionymi palcami po blacie biurka. Cały czas patrzył na mnie. — Więc czemu chcesz jechać?
— Stygmaty są niezwykle interesującym zjawiskiem, Wasza Ekscelencjo. Jak przy każdego rodzaju cudzie, nie wiadomo, czy bliżej im do świętości czy diabelstwa. Przyznaję, że ciekawią mnie zarówno z teologicznego, jak i fizjologicznego punktu widzenia. Bo czymże jest świadectwo przebicia rąk i nóg naszego Pana? Grzesznym przypomnieniem chwil, kiedy Jezus był tylko słabym człowiekiem? Czy też świętą oznaką siły Chrystusa, który do samego końca czekał, aż prześladowcy zobaczą Jego boskość i oddadzą Mu cześć? Który wydał się na mękę, by jak najdłużej pozostawić nieprzyjaciołom szansę zrozumienia prawdy oraz odkupienia win, zanim zdecydował się w chwale zejść z krzyża i pokarał ich ogniem oraz mieczem? Przerwałem, by zaczerpnąć oddechu.
Ty mi tu nie opowiadaj dyrdy małów, synu, rzekł powoli biskup. Ilu ludzi mamy w Kloppenburgu?
O ile się nie mylę, 3, Wasza Ekscelencjo. Znasz któregoś?
Znam, odparłem ostrożnie, bo wpływaliśmy na głębokie wody.
Aha, oznajmił w końcu. Porachunki. Małe animozyjki, awanturki i przepychanki. Chcesz dopiec koledze, Mortimerze, co? Bardzo nieładnie. Roześmiał się.
Zawsze w onieśmieleniu podziwiałem bystrość umysłu Waszej Ekscelencji, pochyliłem głowę. Lecz zapewniam, że to nie jedyny, ani nawet nie najważniejszy powód.
Nie był to może wyszukany komplement. Mimo to biskup uśmiechnął się szeroko. Bo ja was wszystkich znam, łajdaki, stwierdził dobrodusznie. Znam jak zły szeląg.
Tylko dlaczego mam płacić za twoje rozrywki? Oświecisz mnie, mój drogi, w tym względzie?
Ponieważ z Kloppenburga nie zameldowano o sprawie, odparłem. Sprawdziłem ostatnie raporty i nie znalazłem nic ani o żadnym dziecku, ani o żadnych stygmatach. A jednak kobieta twierdzi, że inkwizytorium zajęło się problemem. Dlaczego więc nie raczyli poinformować o tym Waszej Ekscelencji?
Nieładnie, przyznał, a jego głos wyjątkowo mi się nie podobał. Bałagan panuje w Kloppenburgu, co? No to zajrzyj do nich, Mortimerze.
Sięgnął do szuflady po kartę papieru, przysunął sobie kałamarz oraz pióro i nabazgrał coś.
Zgłoś się po pełnomocnictwa i pieniądze, rzekł. Już ty wiesz gdzie, parsknął urywanym śmieszkiem. Z Bogiem!
Wstałem i skłoniłem się nisko. Pokornie dziękuję, Waszej Ekscelencji, powiedziałem.
Machnął tylko ręką. Módl się, żeby mleko mi pomogło, burknął i opróżnił butelkę wina do kieliszka. No, wynoś się, Mortimerze, i zostaw mnie mojej boleści.
Biskupia kancelaria nie słynęła ze szczodrości, a pieniądze, które dostał wasz uniżony sługa, zaledwie miały wystarczyć na podróż. Na szczęście, jak wszyscy inkwizytorzy, miałem prawo do darmowego noclegu oraz posiłku w każdej z placówek inkwizytorium, więc wiedziałem, że w Kloppenburgu nie będę musiał wydawać gotówki na gospodę. Werma Rixdorf odwiedziła mnie powtórnie w dzień po wizycie u jego ekscelencji. Miała podkrążone, przekrwione oczy i wyglądała jeszcze gorzej niż zeszłym razem. Mam dla ciebie dobre wiadomości, powiedziałem. Jego ekscelencja zgodził się na moją podróż do Kloppenburga. Teraz pozostaje nam ustalić sprawę honorarium.
Skoro jedziecie tam służbowo, mistrzu, opuściła wzrok i zaczęła międlić fałdy sukni. Cały jej dół miała ubrudzony, zaschniętym już błotem.
Mogę jechać, lecz nie muszę, powiedziałem niezgodnie z prawdą,
bo teraz przecież była to oficjalna delegacja i ciężko byłoby wyjaśnić biskupowi, że chcę zrezygnować z misji, o którą sam prosiłem. Ale w końcu zamierzałem wycisnąć trochę grosza z wdowy po kupcu Żyle, bo skoro była bogata, to czemu nie miała się tym bogactwem podzielić ze mną? Zwłaszcza, że sama, jak widać, potrzeby miała niewielkie. Co prawda, coś tam mi skapnęło z biskupiej kancelarii, lecz nie była to suma warta rozważań.
Czy 15 koron będzie dobrze? Spytała nieśmiało i cały czas nie podnosiła wzroku.
15, powtórzyłem z przekąsem. Z kim ty, kobieto, wyobrażasz sobie, że rozmawiasz, co?
Z żebrakiem? Podniosłem głos. Jeśli chcesz mojej pomocy, będzie cię to kosztować 500 koron.
Spojrzałem na nią bacznie, by zobaczyć, jak zareaguje na taką bezczelność.
O dziwo, na twarzy nie drgnął jej nawet jeden mięsień.
Czyżby prowadziła teraz interesy zmarłego męża i przyzwyczaiła się do handlowych rozmów?
Nie mam tyle, odparła jeszcze ciszej. Zapewniono mnie, żeście są rozsądnym człowiekiem, mistrzu.
Rozsądny człowiek lubi być dobrze opłacany za pracę, odparłem. Ale skoro nie, to nie. Z Bogiem, Wermo.
Ech, poniżające są rozmowy, które musi prowadzić Boży sługa, by zapewnić sobie gotowiznę na drobne wydatki. Nie będę wdawał się, mili moi, w opisy targów z wdową Rixdorf. W efekcie stanęło na 100 koronach honorarium i 25 na nieprzewidziane wydatki. Ustąpiłem, ponieważ ona targowała się przebiegle, a ja po pierwsze musiałem jechać do Kloppenburga, a po drugie ciągnęło mnie tam zarówno zawodowe zainteresowanie, jak i motywy natury, powiedzmy to szczerze, prywatnej.
Cóż, w Kloppenburgu niegdyś gościłem przejazdem
i na wieczerzy spotkałem nikogo innego jak Witusa Mayo,
nazywanego dawniej rzeźnikiem. Był przełożonym miejscowego inkwizytorium, co oznaczało niezbyt ciekawe zesłanie, gdyż trudno sobie wyobrazić zrobienie kariery w Kloppenburgu i zwrócenie tam na siebie uwagi wyżej postawionych.
Kim był Witus Mayo?
Koszmarem uczniów akademii, moi mili.
Pracując jako asystent naszych nauczycieli, wykazywał się niezasadnym okrucieństwem, pozbawioną powodów złośliwością i zdumiewającą głupotą. Wykorzystywał swą pozycję, by poniżać słabszych i znęcać się nad młodszymi.
Zrozumcie mnie dobrze, moi mili. Akademia Inkwizytorium nie jest miejscem, gdzie wrażliwe duszyczki mają przeżywać estetyczne i intelektualne uniesienia, a nauczyciele nie chodzą wśród uczniów, ocierając im zasmarkane noski i łezki w kącikach oczu. Akademia to wytężona nauka na granicy ludzkich możliwości, nieustanna praca od świtu po zmierzch i surowa dyscyplina. Akademia jest szkołą życia.
Lecz Mayo nie chciał nas uczyć i przygotowywać do zawodu. Jego jedynym pragnieniem wydawało się pobłażanie własnym zachciankom, a te najczęściej oznaczały bezinteresowne znęcanie się. Nie mógł nas bić, gdyż do tego upoważnieni byli tylko instruktorzy i to za zgodą starszych wykładowców. Nie udzielano, nawiasem mówiąc, zbyt pochopnie. Jednak znajdował wiele innych sposobów, by solidnie dać się swoim ulubieńcom we znaki. A wasz uniżony sługa miał nieszczęście należeć do tego rodzaju ulubieńców. Przez cały okres trwania nauki marzyłem, że kiedy zostanę już absolwentem akademii, udam się z Witusem w ustronne miejsce i tam za pomocą pięści oraz kija nauczę go grzeczności. Później zresztą pod wpływem pewnego godnego pożałowania wydarzenia moje marzenia znacznie się wyostrzyły. Jednak kilka miesięcy przed egzaminami mój prześladowca został wysłany na staż do jednego z lokalnych oddziałów, no a potem ochota na zemstę mi odeszła, przysłonięta natłokiem bieżących zajęć. Lecz wspomnienie Witusa Mayo, jego świńskich, złośliwych oczek, poznaczonych pryszczami policzków i długich, bladych palców, którymi zwykle bezwiednie wykonywał ruchy, jakby kogoś dusił lub szarpał, towarzyszyły mi nawet w nocnych koszmarach. Teraz zaś otrzymałem okazję, by nadepnąć mu na odcisk. Jako specjalny wysłannik jego ekscelencji oraz licencjonowany inkwizytor z Heshezronu miałem pozycję nieporównanie wyższą. Oraz prawo objęcia dowództwa w kloppenburskim inkwizytorium, przynajmniej w ramach zleconego mi zadania. A to oznaczało bardzo wiele, mili moi. I byłem pewien, że Vitus dostanie szał, kiedy zobaczy pełnomocnictwa waszego uniżonego sługi. Cóż, stare przysłowie mówiło: nigdy nie upokarzaj tych, co są niżej od ciebie, bo nie wiadomo, czy nie spotkasz ich, kiedy będziesz spadał. I oto inkwizytor Majo miał się niedługo przekonać o prawdziwości tego twierdzenia. Z Hezu do Kloppenburga prowadził wygodny, szeroki gościniec, przy którym rozłożyły się karczmy, zajazdy oraz oberże. Drogę patrolowali biskupi justycariusze, więc była ona wyjątkowo bezpieczna. Nawet jak na warunki okolic Hezu, które w ogóle należały do jednych z najbezpieczniejszych w cesarstwie. Miecz sprawiedliwości biskupa był ostry i spadał bezlitośnie na karki wszelkich hołoty, wagabundów, złodziei, rabusiów czy gwałcicieli. A na kupców, oprócz płacenia dość wysokiego myta, nie czekały żadne niebezpieczeństwa. Ciekawe, że biskup, który tak doskonale radził sobie z utrzymywaniem porządku w swych włościach, nigdy nie usiłował zaprowadzić dyscypliny w samym Hezie, gdzie od złodziei, bandytów, dziwek oraz szulerów aż się roiło. Kloppenburg był niewielkim, lecz bogatym miasteczkiem. Po pierwsze, krzyżowały się tu szlaki handlowe, więc miasto żyło z praw myta i składu. Po drugie, miejscowi rzemieślnicy specjalizowali się w farbiarstwie i w tym fachu nie mieli sobie równych. Istniały kiedyś nawet plany, by przekopać kanał łączący Kloppenburg z rzeką, co spowodowałoby połączenie go drogą wodną z Hezem i Tirianem. Zaraz po ostatniej wojnie z Palatynatem zapędzono do roboty kilka tysięcy jeńców, ale kiedy skończył się ich zapas, to również plany umarły śmiercią naturalną. A sam kanał rychło się osypał, zabagnił i zarosł. Wśród miejscowych cieszył się zresztą złą sławą, bo bajano, że nawiedzają go duchy zmarłych niewolników. Do Kloppenburga wjechałem tuż przed południem. Założyłem ponownie oficjalny strój. Czarny kaftan z wyhaftowanym na piersi połamanym srebrnym krzyżem, czarny płaszcz i kapelusz z szerokim rondem. Na gościńcu od razu zrobiło się jakby luźniej, a pod kloppenburskie bramy podjechałem szerokim korytarzem utworzonym z czekających na przepustkę ludzi, którzy nad wyraz szybko się przede mną rozstępowali. Ot, drobne korzyści inkwizytorskiego fachu. Strażnicy miejscy, uzbrojeni w okute żelazem pałki, ustąpili mi drogi równie ochoczo, a ich sierżant skłonił się dość nisko. Jak wasza wielmożność pozwoli, wskażę drogę do inkwizytorium, powiedział pokornym głosem. Znam ją, odparłem i skinąłem mu głową. Faktycznie znałem drogę, a zresztą w niemal każdym mieście placówka inkwizytorium była budowana na samym rynku lub w jego pobliżu, najchętniej tuż obok ratusza. Nasza siedziba w Kloppenburgu nie należała do szczególnie wystawnych. Ot ceglany, piętrowy dom otoczony najeżonym szpikulcami murem, tak jakby ktokolwiek chciał się włamywać do inkwizytorium, i drewniana brama, przy której zawsze czuwał miejski strażnik. Sama posesja była również niewielka. Rosło na niej kilka owocowych drzew, a wzdłuż wschodniej części muru ciągnęły się grządki warzywne oraz zielnik. Do południowej ściany przytulała się stajnia. Nic specjalnego i nic oryginalnego. Strażnik, kiedy tylko mnie zobaczył, zajął się odmykaniem bramy i mamrotaniem. Już, już, wasza wielmożność, proszę zaczekać ze swej łaski. A ja spokojnie czekałem, aż poradzi sobie z ciężkimi wieżejami. Natychmiast, gdy wjechałem do środka, podbiegł do mnie stajenny i zabrał wodze. Piękne zwierzę, wasza wielmożność, usłyszałem i skinąłem mu uprzejmie. W każdej z placówek inkwizytorium jest zarządzający, człowiek, którego zadaniem jest dbanie o jakże przyziemne sprawy gospodarcze, a także witanie zacniejszych gości. Tu zarządzający był niskim, krępym człowieczkiem ze sterczącymi na wszystkie strony wiechciami siwych włosów. Ubrany był w poplamiony kubrak, a na dłoniach miał grube ogrodowe rękawice. Widać, oderwałem go od pielęgnowania zielnika lub warzywnych grządek. Cóż, jak widać, na prowincji życie toczyło się spokojnym rytmem. Tak, tak, biedny Mortimerze, pomyślałem. Kiedy inni oddają się urokom prowincjonalnego życia, ty musisz wdychać smrodliwe powietrze Hezu i walczyć z wszami oraz pluskwami we własnej kwaterze. Witam, mistrzu. Zarządzający pochylił głowę. Nie tak nisko jak zwykła służba i strażnicy, ale wystarczająco, by przybrać pozę pełną szacunku. Jestem Johan, a nazywają mnie zielarzem. Mam zaszczyt opiekować się gospodarstwem świętych mężów. Proszę do środka. Czy zastałem Witusa? Zapytałem, myśląc, że ja sam nie odważyłbym się nazwać mego kolegi z Akademii świętym mężem. Albo innych braci? Tak, mistrzu, skończyli właśnie śniadać. Było południe. Słońce stało wysoko na niebie, więc pora na śniadanko nie była zbyt wczesna. Jak widać, inkwizytorzy z Kloppenburga nie mieli za wielu zajęć. Wszedłem do chłodnej, ciemnej sieni, przesyconej zapachem starego drewna. Potem Johan otworzył przede mną drzwi do jadalni. Przy półkolistym stole siedzieli wszyscy trzej kloppenburscy inkwizytorzy, a na talerzach i w miskach widziałem już tylko resztki jedzenia. Teraz raczyli się winem i właśnie zderzali pucharami, kiedy stanąłem w progu. Zamarli na moment, a później Vitus Majo wstał z krzesła. — Zacny Mortimer! — wykrzyknął. — Jakże miło cię gościć! Jego skośne, świńskie oczka lustrowały mnie aż nazbyt uważnie, a chłód wzroku miał się nijak do ciepła głosu. Podszedłem do stołu i podałem rękę najpierw Vitusowi, potem jego dwóm kolegom. Byli to młodzi inkwizytorzy, jak sądzę, zaledwie kilka lat po akademii. Pierwszy przedstawił się jako Noel Pomgard, a drugi jako Erik Hastel. Nie znałem ich, ani nigdy wcześniej o nich nie słyszałem. No cóż, w Kloppenburgu może nauczą się żreć i pić, lecz wątpię, by rozwinęli zawodowe umiejętności. Chociaż z drugiej strony wiemy przecież, że diabeł potrafi uderzać w najmniej spodziewanym miejscu i najmniej spodziewanym momencie. A my, pokorni słudzy Boży, zostaliśmy ulepieni po to właśnie, by znaleźć się w odpowiednim czasie oraz miejscu i strzec niewinnych owieczek przed lwem. Cała przyjemność po mojej stronie, odparłem uprzejmie, choć tym razem nie sprowadza mnie przypadek. Odgarnąłem na bok talerze i miski, starając się nie czynić tego nazbyt ostentacyjnie, i rozłożyłem na blacie pergamin z pełnomocnictwem jego ekscelencji. Vitus wziął papiery ostrożnie w palce, jakby się bał, że dokument może go ugryźć. Czytał i zauważyłem, że jego obwisłe policzki poczerwieniały. Cóż, Mortimerze, rzekł w końcu, odkładając pełnomocnictwo z powrotem na blat. Jesteśmy do twoich usług, zgodnie z wolą jego ekscelencji. Jakże się miewa, biskup, jeśli wolno spytać? Pan błogosławi go atakami podagry, by hartować jego niezłomną wolę, odparłem. A Vitus wolno przytaknął. Wydawało mi się, że na jego ustach pojawiło się coś w rodzaju uśmiechu. Zresztą sam najchętniej roześmiałbym się, słysząc własne słowa. Błogosławieni, których doświadcza pan, rzekł uroczyście Vitus, a młodzi inkwizytorzy poważnie skinęli głowami. Ziewnąłem sobie serdecznie w myślach. — Czy skosztujesz naszego wina, Mortimerze? — zapytał uprzejmie Majo. — Nie odmówię. Usiadłem przy stole, a oni W zgodzie z obyczajem odczekali chwilę, zanim spoczęli sami. Witus podał mi kielich i ostrożnie nalał ciemnoczerwonego wina. Skosztowałem i uniosłem brwi. Znakomite, powiedziałem. Z kloppenburskich winnic, wyjaśnił Noel. Coś takiego. Zdziwiłem się znowu, bo nie miałem nawet pojęcia, że w pobliżu Kloppenburga są winnice. Udało się tu wyhodować szczep nieco odporniejszy na zimno i nie wymagający zbyt intensywnego nasłonecznienia, powiedział Witus. Może nie tak smaczne jest to wino jak Alhambra, lecz za to, uniósł palec, dużo tańsze. Ale, drogi Mortimerze, choć o radościach stołu moglibyśmy dyskutować całymi dniami, to nie to cię do nas sprowadza. Czy zechcesz nam wyjawić cel swej misji?
Gewicht, odparłem, patrząc Witusowi prosto w twarz. Lecz jemu nie drgnął na niej żaden mięsień.
Gewicht? Powtórzył, jakby po raz pierwszy słyszał tę nazwę. Cóż takiego jest w Gewicht?
Myślałem, że właśnie wy mi powiecie, oznajmiłem spokojnie.
Witus spojrzał w stronę swoich współpracowników, jakby żądał od nich odpowiedzi na jakieś wyjątkowo bezsensowne pytanie. Noel wzruszył tylko leciutko ramionami, ale Erik klasnął w dłonie.
Mortimerowi chodzi o dzieciaka, zawołał. Tego z niby stygmatami, co proboszcz pokazywał go jako miejscowe dziwo.
Ach tak, uśmiechnął się Witus. A ja miałem okazję zobaczyć, jak szczery i rozbrajający jest to uśmiech.
Sprawa dawno zamknięta, drogi Mortimerze, i wyznam szczerze, że niepotrzebnie się trudziłeś. Jednak, oczywiście, przyjrzymy się wszystkiemu jeszcze raz, jeśli takie jest twoje życzenie.
Jego ekscelencja będzie nalegał na szczegółowy oraz pieczołowity raport, wyjaśniłem, pozwalając sobie na stosowny dystans w głosie, by przez chwilę nawet nie mieli wątpliwości, że wszystko jest tylko kaprysem biskupa, któremu wasz uniżony sługa musi ulegać wbrew swej woli.
Tak więc im szybciej udamy się do Gewicht, tym lepiej. Będę chciał porozmawiać z rodziną chłopca, być może z proboszczem, no i oczywiście z samym dzieciakiem. Powiedzmy, jutro z samego rana.
Jak sobie życzysz, Mortimerze, odparł Witus uprzejmym tonem. Dzieciak jest po prostu chory na nieczęsto spotykaną chorobę skóry, a proboszcz próbował wykorzystać to, by nieco wzbogacić ubogą parafię. Został przez nas upomniany i wysłaliśmy również stosowny raport do jego zwierzchników.
Upomniany, powtórzyłem cicho, lecz wyraźnie, bo za mniejsze przewinienia księży składano z urzędów lub wysyłano do klasztorów.
A jakby się zdarzył nadgorliwy inkwizytor, to mógł nawet wszcząć oficjalne śledztwo z oskarżenia o herezję i zakończyć je żądaniem przygotowania stosu. Chociaż w dzisiejszych łagodnych czasach księży rzadko kiedy palono. Zbyt rzadko, zdaniem waszego uniżonego sługi, gdyż wielu duchownych jedynie plugawiło nauki Chrystusa.
Zresztą, moim zdaniem, tak właśnie było i być miało, że parszywymi owcami będą ci, którzy noszą sutanny.
Wierzcie mi, mili moi, że nie ma podlejszego stworzenia nadwiejskiego lub małomiasteczkowego księdza. Głupota połączona z pazernością i nieczystością obyczajów, a na domiar złego chęć poniżania i upokarzania innych oraz niezwykle wysokie mniemanie o własnej osobie.
Złagodniałeś na starość, Witusie. Powiedziałem bez złośliwości w głosie, ale na policzki Majo wypełzł krwisto-czerwony rumieniec.
Przedstawcie mi z łaski swojej pełną dokumentację śledztwa, łącznie z kopią listu wysłanego do kościelnych zwierzchników proboszcza. Wstałem i dopiłem wino.
Wyborne, pochwaliłem raz jeszcze. Czy możecie pokazać mi kwaterę?
Witus dał znak Noelowi. Ten pośpiesznie wstał.
Proszę za mną, powiedział uprzejmie. Zważ jednak i wybacz nam, że nie mamy tu szczególnych wygód.
Nie szkodzi, przerwałem mu. Wystarczą łóżko, stół i lampa.
Pokój, który mi przeznaczono, był niewielki, lecz czysty, no i miał wszystko, czego mogłem potrzebować. Łóżko ze świeżą pościelą oraz solidny stolik i rzeźbione krzesło z wysokim oparciem. Postanowiłem przespać się chwilę, czekając, aż bracia inkwizytorzy przygotują wszelkie niezbędne dokumenty. Świętej pamięci Lonna, właścicielka jednego z bardziej znanych domów płatnych uciech w Hezie, zawsze mówiła, że mam lekki sen i śpię czujnie jak ptak. To prawda. Dlatego też obudziłem się, zanim jeszcze usłyszałem pukanie do drzwi. Wystarczył tylko cichy odgłos kroków na kamiennej posadzce. Usiadłem na łóżku. Proszę, rzekłem uprzejmym tonem. Drzwi otworzyły się, do środka wszedł sam Vitus. A więc nie wysłał do mnie jednego ze swych podwładnych, lecz pofatygował się osobiście. Ciekawe, gdyż chodziło wszakże tylko o przyniesienie dokumentów. Mam nadzieję, że wypocząłeś, drogi Mortimerze, powiedział z szerokim uśmiechem. Spod napuchniętych warg wyjrzały krzywe, żółtawe łopaty zębów. Zabawne, że uśmiechał się tak samo w akademii, wtedy, kiedy złapał mojego psa. A przynajmniej ja tak właśnie zapamiętałem ten uśmiech przez wszystkie lata. Dziękuję, odparłem. Na szczęście droga nie była zbyt męcząca. Położył na blacie stołu stosik równo poskładanych pergaminów. Oto dokumenty, o które prosiłeś, rzekł. Szkoda, że niewiele tego i zaręczam ci, iż nie znajdziesz żadnych rewelacji. Też tak myślę. Uśmiechnąłem się. Lecz cóż robić? Pan każe, sługa musi. Zazdroszczę wam tu, na prowincji, że macie szczęście żyć z dala od zgiełku i intryg wielkiego miasta. Skinął głową i byłem pewien, że nie wierzy żadnemu mojemu słowo. Zresztą niesłusznie, gdyż naprawdę nie lubiłem Hezronu. To było miasto zabieganych, wynędzniałych szczurów, a ja byłem jednym z nich. Spokojne życie na prowincji, służba i własny ogródek, leniwe popołudnia spędzane z przyjaciółmi przy szklaneczce wina, takie życie nie mogło stać się udziałem biednego Mortimera. Westchnąłem w myślach i rozżaliłem się nad własnym losem, który poskąpił mi drobnych radości, a przeznaczył do życia w trudzie i znoju. To prawda, Mortimerze, że żyjemy spokojnie. Staramy się nikomu nie wadzić i w pokorze wypełniać swe obowiązki. Nie podniosłem na niego nawet wzroku. Nikomu nie wadzić? Czy to powiedział inkwizytor? I czy zupełnie stracił już instynkt samozachowawczy, by takie rzeczy mówić właśnie mnie? Oczywiście, Vitusie, odparłem. Wszyscy w rzeczywistości jesteśmy ludźmi łagodnego serca. Zauważyłem, że zerknął na mnie niespokojnie. Ja jednak odpowiedziałem szczerym, otwartym spojrzeniem. Postaram się jak najszybciej zakończyć czynności zlecone mi przez jego ekscelencję i powrócić z satysfakcjonującym raportem, dodałem. Zapewne będę miał kilka pytań związanych z dokumentami, ale rozumiem, że o tym pogadamy przy śniadaniu. Przy śniadaniu lub w drodze, jak sobie tylko życzysz. Popchnął lekko palcem papiery, jakby chciał je dodatkowo wyrównać do brzegu stołu. Potem skinął mi głową i wyszedł z pokoju. Odwrócił się jeszcze w progu. Jeśli będziesz chciał coś zjeść lub wypić, to zejdź z łaski swojej do kuchni, a w kredensie znajdziesz wszystko, co trzeba. Tym razem już wyszedł na dobre, zatrzaskując drzwi. Mój Boże, jakże ludzie się zmieniają. Vitus Majo dba o to, bym nie był głodny lub spragniony. Gdyby mi to powiedziano w akademii, wybuchnąłbym śmiechem. Zresztą i teraz sytuacja wydawała mi się całkiem zabawna. Nie pamiętałem takiego Vitusa. Uprzejmego, łagodnego i spokojnego. Zwykle mówił podniesionym tonem, w chwilach zdenerwowania chrypiąc jak kogut. Klecił nieskładne zdania i przerywał sobie długie tyrady wybuchami rzężącego śmiechu lub co najmniej parsknięciami. A może to tylko ja go tak zapamiętałem? Może niechęć lub, użyjmy nawet tego słowa,
Nienawiść do Vitusa Majo wykoślawiły moje wspomnienia i kazały je oglądać w krzywym zwierciadle? Szkoda, że nie mam zdolności kostucha, które pozwalają mu zapamiętać co do słowa rozmowy toczone przed wielu laty. Zastanawiałem się przez moment, co porabiają kostuch i bliźniacy, ale nie żałowałem, iż nie ma ich w tej chwili ze mną. Sprawa była delikatnej natury i nie sądziłem, by konieczne stało się ani użycie siły, do czego stworzony był kostuch, ani też specjalne zdolności bliźniaków. Przysunąłem krzesło do stolika i podkręciłem knot w lampce.
Sięgnąłem po dokumenty wypełnione ładnym, kaligraficznym pismem.
Co prawda sztuka odcyfrowywania nawet największych bazgrołów była również elementem mojego wykształcenia, zawsze to jednak lepiej, gdy nie muszę przedzierać się przez gąszcz niewprawnie wyrysowanych zygzaków. A nie uwierzycie, mili moi, jak bardzo nieczytelne potrafiły być czasami protokoły z przesłuchań, zwłaszcza kiedy pisarz sądowy w czasie inwestygacji pokrzepiał się winem lub gorzałką. Rzecz jasna, na przesłuchaniach inkwizytorskich rzadko dopuszczano do tak karygodnego łamania prawa. Lecz ławy miejskie miały już zupełnie inny pogląd na trzymanie się litery przepisów. Zwłaszcza, że pisarze miejscy często nie byli w stanie wytrzymać trudów przesłuchań, szczególnie tych prowadzonych z udziałem kata, i znieczulali swe sumienia trunkami. Najzupełniej niesłusznie, gdyż cóż może być piękniejszego nad uczestniczenie w zbożnym dziele nawracania grzeszników? Nie dowiedziałem się wiele z dokumentów, pomimo ich niewątpliwej przejrzystości. Wdowa Helga Wotnic z 10-letnim synem Karlem mieszkała w Gewicht i cieszyła się nieposzlakowaną opinią. Żyła skromnie, ale nie biednie, z procentów od kapitału zmarłego męża i była nawet fundatorką marmurowego krucyfiksu we wschodniej nawie kościoła w Gewicht. No i takimi właśnie bzdurami wypełniony był raport Kloppenburskiego Inkwizytorium. Owszem, napomknięto o stygmatach, przytoczono również opinię dwóch medyków mówiącą o rzadkiej chorobie skóry. Załączono kopię listu do biskupa, przełożonego proboszcza z Gewicht, gdzie nad wyraz oględnie informowano o lekkomyślnym zachowaniu księdza, który zbyt pośpiesznie i bez porozumienia z władzami uznał za cud zdarzenie mające naturalne przyczyny. Na końcu napisano, że chłopiec został wyleczony, a proboszcz ukarany kościelną pokutą. Jednak nie tylko nie zdjęto go ze stanowiska, lecz nawet nie wezwano do biskupstwa, a inkwizytorium nie wszczęło oficjalnego śledztwa, poprzestając na postępowaniu przygotowawczym. Krótko mówiąc, wszystko to było jednym wielkim skandalem, chociaż dość zręcznie spreparowanym. Zdawałem sobie doskonale sprawę, że gdyby nie doniesienie wdowy Rixdorf, sprawa nie ujrzałaby nigdy światła dziennego, bo faktycznie lokalne inkwizytorium nie miało obowiązku informować centrali o prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, lecz jedynie o wszczętych śledztwach. Nie zmieniało to faktu, iż brak tego śledztwa był karygodnym błędem w sztuce. No ale cóż, biedny Mortimer właśnie przyjechał i jak zwykle będzie naprawiał czyjeś zaniedbania. Nie zamierzałem o wysnutych przeze mnie wnioskach informować Vitusa, a tym bardziej jego podwładnych. Następnego dnia rankiem wyruszyliśmy w drogę, zaraz po sutym śniadaniu. Stwierdziłem tylko, że zapoznałem się z dokumentami i zadałem kilka nieistotnych pytań. Jeśli Vitus był bystry, powinien poczuć, że nad jego głową zbierają się burzowe chmury. Z drugiej strony mógł jednak mieć cień nadziei, że naprawdę moim marzeniem jest tylko jak najszybsze załatwienie formalności oraz powrót do Hezu. I bardzo dobrze, gdyż człowiek zdenerwowany oraz niepewny rozwoju sytuacji zazwyczaj popełnia wiele błędów. A ja zamierzałem bez litości wykorzystać każdy błąd Vitusa, tak jak on niegdyś wykorzystał moją słabość. Nawiasem mówiąc, słabość, której nie miałem powodów się wstydzić, lecz którą niepotrzebnie okazałem, przysparzając cierpień komuś, komu za wszelką cenę chciałem ich oszczędzić. W drodze towarzyszył nam tylko Noel Pomgard i wiele wskazywało, że przynajmniej on jest zaniepokojony. Poznałem to po skrywanych spojrzeniach, które rzucał w moją stronę, kiedy myślał, że nie patrzę, oraz po pełnych zakłopotania i niepewności odpowiedziach, których udzielał na pytania. Zresztą nie cisnąłem go. Jeśli coś wiedział, prędzej czy później podzieli się swymi przemyśleniami z waszym uniżonym sługą. Do Gewicht dojechaliśmy wczesnym popołudniem. Było to małe miasteczko, koncentrujące się wokół błotnistego rynku, na którym taplało się kilka świń. Brudny pies o zjeżonej sierści i mętnych oczach oszczekiwał nas chrapliwie, gdy podjeżdżaliśmy pod rozchwierutany płot okalający gospodę, obok której wydzielono miejsce dla koni. Rzuciłem lejce chłopcu stajennemu, ubranemu w ubłoconą i porwaną kapotę, a on zastygł w miejscu, przypatrując się z otwartymi ustami połamanemu krzyżowi wyhaftowanemu na moim kubraku. Ruszże się! Noel kopnął go zręcznie w pośladek czubkiem buta i chłopak zakręcił się niczym fryga. Wdowa Wosnic mieszka tu zaraz, obok rynku, objaśnił Witus. Przejdziemy się. Skinąłem głową i zeskoczyłem z siodła, starając się ominąć błotnistą kałużę. Chłopakowi w oberwanej kapocie wcisnąłem w dłoń pół groszaka. Oczyść konia, a dostaniesz drugiego, powiedziałem. Zrobiłby to Hunswot za darmo. Noel chciał go trzepnąć w ucho, ale stajenny zdołał się uchylić. Młody inkwizytor, niezadowolony, zmarszczył brwi. Zostawiliśmy wierzchowce przy zagrodzie i przeszliśmy na północną stronę rynku. Witus wyjął z sakwy kawałek mięsa i rzucił go na szczekującemu psu. Zwierzę zamilkło. Spojrzało nieufnie na kąsek i pochwyciło łapczywie w zęby. Zdziwiłem się, gdyż nie zapamiętałem Witusa jako miłośnika zwierząt. Wręcz przeciwnie, mili moi. Zapamiętałem go z zupełnie innego powodu. Maja uśmiechnął się i wskazał drewniany domek z ceglaną podmurówką oraz dachem straszącym nierówno poukładanymi dachówkami. To tu! Oznajmił i zastukał mocno w drzwi. Usłyszeliśmy szuranie butów. Potem szczęknął zamek. W progu pojawiła się niestara jeszcze kobieta z włosami splecionymi w wysoki węzeł. Była skromnie ubrana, jej suknia nosiła ślady cerowania, a rozdeptane trzewiki z pewnością